Sławek Grzechnik, jestem pracownikiem muzeum. Kilka lat temu w czasie pewnego kongresu specjalistów z zakresu ogrodnictwa i sadownictwa miałem okazję spotkać profesora, który po prostu zabłądził w Kozłówce, nie wiedział gdzie się znajduje, nie wiedział gdzie jest jego grupa. Wrzucił takie zdanie, że tutaj pracowała jego ciotka i taka żaróweczka zaświeciła się w moim mózgu i pomyślałem sobie, a może to Aniela Zaleska, bo to taka postać bardzo tajemnicza. No i ta nasza znajomość, taka i życzliwość profesora dla mnie i moja ciekawość w stosunku do profesora, jego rodziny, jego opowiadań spowodowała, że jeszcze kilkakrotnie się spotkaliśmy, a kiedy zmarła pani Elżbieta, córka Neli Zaleskiej, profesor stał się dysponentem, można tak powiedzieć, pamiętnika i fotografii tych kozłowieckich. I z wielką życzliwością udostępnił je naszemu muzeum i myślę, że w naszym muzeum te dokumenty już zostaną. To taka historia zupełnie z innej planety.
Dzień dobry,
Krzysztof
Kurowski.
Córka pani Estera Szymańska, to są
moje dzieci.
To jest najmłodsza moja córka.
Laura,
ja jestem najmłodsza.
Laura.
Dominik.
Krzysztof Kurowski.
Moment. Wszystko znajdziemy. Bo pan Krzysztof jest jednym z bohaterów tego wydarzenia, tak bym to nazwał, bo wracamy do takiej przeszłości bardzo, bardzo odległej, bo to są lata 40. i to te najtrudniejsze chyba, bo to są zaraz powojenne, to 47-8 rok. A cała historia wiąże się z domem dziecka w Kozłówce, jak to kiedyś mawiano, z dziedzińcem w Kozłówce, bo też z takim określeniem się spotkałem. Mamy taki pamiętnik dedykowany kierowniczce pani Anieli Zaleskiej. No i od tego się zrodziła taka inicjatywa, pomysł, żeby o tej historii powiedzieć więcej, bo ona jest zupełnie zapomniana i nieznana.
Pamięta pan ten wpis?
Nie pamiętam.
Ale pana pismo?
Tak, podobne.
No, Krzyś Kurowski.
No.
Nie wiem, czy tata osobiście pisał, czy może jakaś wychowawczyni, ale jest to na pewno wpis taty, dlatego że pisze tam o swoim bracie też i tą historię znam. I wszystko się zgadza z tym, co tata zawsze opowiadał, co ja pamiętam.
Kozłówka, 10 styczeń, 48 rok. Po feriach... troszeczkę o to może. Przyjechały wszystkie dzieci, tylko Władek, Heniek, Kulik, a to takie kochane, Kulik, odjechał, ale...
Ale myśmy go nie żałowali, bo on to był zawsze smutny i zły. Wieczorami w świetlicy pani kierowniczka opowiadała nam różne ciekawe rzeczy. Albo czytała Krzyżacy. Mnie się najbardziej podoba Zbyszko, Krzyś Kurowski.
W tym pamiętniku zauważyłem, że tak bardzo często wszyscy, pani kierowniczka, pani... Tak właśnie zauważyłem. Ja spotkałem się z panią kierowniczką wtedy, kiedy matka przyprowadziła nas i wprowadzała i tak dalej, to było. Mieszkała na pierwszym piętrze w pałacu na środku tam. Także stamtąd było wszystko widać, cały kląb, wszystko inne i dzieci swoje. Do czasu, aż ten pan się zjawił, to już był 48 rok jakoś z początku czy gdzieś. W każdym razie wszedł taki pan, że on tu będzie kierownikiem tym przedszkola. I wtedy się już zaczęło psuć wszystko. Ten pan, który przyszedł tam i został przedstawiony jako nasz tam opiekun, kierownik czy ktoś, przemówił do nas, no i wszystkie dzieci mało nie struchlały. Nie dalej jak 50 metrów od pałacu się oddalać. Nie można, bo to będzie karane. To tak, żeby się nie poruszać. Straszny, to myśmy tak jakbyśmy do więzienia weszli.
Wiemy, co się stało z panią Zaleską, ta historia taka zupełnie już zapomniana, można powiedzieć. No bardzo ciekawa, taka smutna, powiedziałbym, że wręcz tragiczna w jakiś taki sposób, czy dramatyczna, bo to się zakończyło więzieniem lubelskim ostatecznie. Na zamku.
Przeczytałam, jak tylko dostałam od pana Sławka właśnie ten skan do Ksero i tego samego wieczora tutaj siadłam w domu i przeczytałam wszystkie po kolei i powiem, że popłakałam się więcej niż przy jednym. Pośmiałam się też, bo jak na przykład chłopcy no śnieżkami rzucali dziewczynki i one wrzeszczały, a te baby i tam takie wpisy właśnie dzieci. Próbowałam jakoś moimi oczami poprzez te wpisy tak jakoś zobaczyć ten korytarz, na którym byłam, ten dom dziecka. Co mnie właśnie uderzyło, że ta cały czas pani kierowniczka i ona się długo nie gniewa i ona tak popatrzyła i myśleliśmy, że będzie zła, ale no trochę minę zrobiła, ale w sumie później powiedziały panie, że się zaśmiewała, albo jak dorosłe te nauczycielki się też przebierały i wariowały razem z dziećmi. Była osobą, która jakby no powiedzmy była odpowiedzialna za... opiekowała się tak pałacem w Kozłówce, co podobno miała umówione z panią Zamojską po wyjeździe, więc może to tak przylgnęło, że ona no jakieś miano musieli jej nadać. Ja tak sobie wyobrażam, po prostu pani kierowniczka. Pani Zaleska była takim ciepłem i tym głównym ogniwem, który łączył w ogóle dzieci i te wychowawczynie i jakoś tak scalał całość, ten pałac w Kozłówce, tych wszystkich, którzy tam byli, z tych opowieści, z tego, co trochę czytałam też, że to była osoba no niesamowita.
Pani kierowniczka, dlatego sądzę do niej mówili, bo ona była tak, lecz kierowniczką domu dziecka, czy dziecińca, była kierownikiem muzeum w Kozłówce i Bozia jeszcze wie, czyim kierownikiem. I ja zwróciłem uwagę, ona nie ma imienia. W pamiętnikach nie pojawia się jej imię, prawda? Tylko wszyscy mówią pani kierowniczko i przez duże K pisane. Pani kierowniczka jest jedna.
Jako kobieta, też matka, jak ona przetrwała w tej Kozłówce, no właśnie będąc tą taką niby kierowniczką całych tych włości i pałacu z zabytkami, z ogromnym majątkiem i pod opieką dzieci i tam no jakiś pomocników miała, ale jak to jest, no bo to przecież były czasy wojenne, było wiele różnych band i że ona tak wyszła mimo tej późniejszej historii swojej, że w więzieniu jakby tą taką nietknięta, no można by tak powiedzieć.
Miała dużo szczęścia, bo ona dwukrotnie uciekała przed Niemcami. Najpierw z Równego uciekła do Warszawy, a potem z Warszawy, tuż przed wybuchem powstania, przyjechała do Kozłówki. To w jaki sposób ona się znała z Zamojskimi, to już teraz wiemy. To nie było przypadkiem, że ona przyjechała do Kozłówki. Natomiast trzeba powiedzieć, że była osobą twardą. To była kresowianka. Ja tylko powiem jedno, ona wyjechała z Równego, gdzie jej męża, Niemcy aresztowali i ostatecznie rozstrzelali. Natomiast ona zostawiła na Ukrainie swoją małutką córkę, bo nie mogła zabrać do Warszawy. Córka przyjechała w 1944 roku. Wydaje mi się, że przywieziono ją z Równego, prawda, do Warszawy, kiedy ona już się tak obstalowała trochę w Warszawie. Czy też przyjechała do Kozłówki może bezpośrednio. Twarda osoba, naprawdę twarda i powiedziałbym taka, która może być swego rodzaju przykładem, wzorem. Poza tym pokazuje, że w nawet najtrudniejszych czasach trzeba być człowiekiem.
Wchodzimy do mojego biura.
A dobrze, ale czy tutaj był też dom dziecka, czy nie?
To był jeden z budynków, który wykorzystywany był przez dom dziecka. To była przed przebudową taka duża sala widowiskowa. A teraz zupełnie inna historia, zupełnie inna bajka.
To na pewno zobaczę.
No może tak, przytrzymam i przeczytam. No.
Pięknie to zrobiony ten pamiętnik.
Mogę przeczytać. Mogę. Tak. Nazywam się Krystyna Dudziak z domu Polak. I pod takim nazwiskiem mnie pamiętają tutaj. Byłam w domu dziecka w Kozłówce od 2 lutego 1950 roku. Pani Zaleska jeszcze była, ale była zmiana dyrekcji. My wiedzieliśmy, że ona musi odejść, a jaka była przyczyna, to już nie wiem, chyba wyjechała do Warszawy z córką i jeszcze taka jej siostra była, czy pani, no i one mieszkały tam w pałacu. Trochę pamiętam, ale to tak za zasłoną. Przychodziła, miała córkę, myśmy się z tą córką bawiły. Pozwalała nam biegać po tym muzeum. Myśmy chodziły, zwiedzały.
Anna Fitzlazer, dyrektor Muzeum Zamoyskiej w Kozłowce. Zachowały się w archiwum różne pisma pani Zalewskiej, pierwszej kierowniczki, która walczyła z dziećmi, które rzucały kamieniami w dachówkę na kaplicy pałacowej. To było po wojnie, dzieci, młodzież była trudna nie ze swojej winy, prawda? Natomiast teraz każde źródło, każda informacja, nawet taka z pozoru błaha, jest dla nas niezwykle cenna, bo wnosi nam światło w ten czas powojenny, o którym nie wiemy właściwie nic albo niewiele.
W sumie to się nic nie zmieniło w tej Kozłowce. Dla mnie, z tym, że muzeum było zawsze zamknięte, bo to była centralna składnica, potem przemieniona. Naprzeciw szkoła to jest, my naprzeciw szkoły. Do szkoły się chodziło tylko przez gazon, bardzo blisko, bardzo fajnie było. Muszę przyznać, że w tym domu dziecka była wielka swoboda. I takie było zaufanie do wychowawców. Specjalnych kar nie było ani też co. Gdzie się chciało, to się chodziło, tylko trzeba było zdążyć. No wiadomo, był jakiś regulamin, trzeba o tej godzinie wstać, o tej iść do szkoły, o tej obiad, o tej odrabianie lekcji, ale między odrabianiem lekcji a szkołą, jak się przyszło, to był czas wolny. Można było iść do koleżanek, do kolegów, bo nas zapraszali ze wsi. Mieliśmy przyjaciół swoich. Ja początkowo byłam w domu dziecka u zakonnic, w bezwoli. To prowadziły siostry zakonne. Ojciec w 1939 roku zginął, ja ojca nie pamiętam, a matkę po prostu, mama była w domu, był front, bo tam był wielki front w Radzyńskim i po prostu dłamy kuli armatniej wpadł przez ścianę, jedną, drugą mama siedziała i mamy zabiło, no i wtedy nie było warunków, moja mama zmarła. I wtedy oddali mnie do domu dziecka, starszy brat poszedł do chówca pracy, a młodszy przyjechał ze mną tutaj. No i ja tutaj byłam jako dziecko, a potem poszłam do szkoły, do liceum, skończyłam liceum dla wychowawczyń przedszkoli i właściwie nie żałuję, że tutaj pracowałam przez tyle lat. Skończyłam studia też, tu wyszłam za mąż, mąż stąd pochodził, no i jest jak jest. I do dzisiaj z niektórymi utrzymuję kontakt.
No bo to jest wpis z 14 lutego 1948 roku.
To on z nami w klasie był z Marysią.
Była dziś u nas wizytacja. Było kilku panów i jedna pani. Inne dzieci tańczyły w przedszkolu. Ale ten jeden pan był taki dumny, że nawet się nie uśmiechnął. My nie lubimy, gdy się nas wizytuje, lubimy, gdy jesteśmy sami. Po odrobieniu lekcji przychodzi do nas pani kierowniczka, rozmawia, opowiada nam, ile kosztuje nasze ubranie, żywność i różne wydatki. My bardzo lubimy o tym słuchać, bo to jest bardzo ciekawe. A najciekawsze to jest to, że tak wszystko się robi jak w jednej rodzinie. Gienek Majak.
Tak, i to się zgadzam. O tym panu, który on mówi, że ten pan z wizyt, tak, to on był taki bardzo wysoki, to z kuratorium nazywał się Kołodziejczyk. On był taki wysoki, wyniosły, był bardzo wysoki, może miał chyba z 1,90 m i taką postrach, miał takie wąsy. I za jego przyczyną myśmy tu wrócili. Pan Kołodziejczyk, bo on przyjeżdżał tam do tej bezwoli, do tych zakonnic, coś mu tam nie pasowało i nas tam zlikwidowali i tu przewieźli.
Bo wtedy chyba nastąpiło, w ogóle taka zmieniła się polityka państwa i wszystkie domy dziecka prowadzone przez siostry zakonne zostały jak gdyby upaństwowione i to jest jeden z tych elementów takiego centralnego prowadzenia edukacji przez państwo.
I wtedy zmieniła się nazwa, bo na nas, jak myśmy byli zakonnic, to były takie nazwy, sierociniec.
Dzieciniec.
Dzieciniec to były dzieci małe, a my, takie większe dzieci, to sierociniec mówili na mnie. A najgorzej to jak mówili do przytułku. O, idą dzieci z przytułku. Wara temu, kto powiedział o przytułek, to już tak dostał w ciry od nas wszystkich. To dla nas było takie okropne. Nie mogliśmy się z tym pogodzić, że nas do przytułku. No jak to przytułek? To tak dla nas było to pojęcie takie bardzo smutne i bardzo takie bolesne. A już jak powiedzieli sierociniec, to się kojarzyło, że to dzieci nie mają rodziców już, ale jak przytułek.
Na długiej przerwie zawsze dzieciaki z domu dziecka goniły po drugie śniadanie. To myśmy ze wsi z zazdrością patrzyły na to, co one jedzą. Tak, na wsi nie było tak dobrze wtedy, no bo tam chleb suchy, tam czasem jakieś tam jajko. Tu oni mieli dobre wyżywienie. A mieli nawet ten dżem taki wspaniały na chlebie, jakąś margarynę posmarowany. Wiem, że taka była, moczony był chleb, jakaś taka była margaryna, że zastygała w tym. I nam się to strasznie wydawało smaczne, nie wiem jakie to było w gruncie rzeczy, ale one właśnie tam przynosiły pajdy. Takie zawsze dostawały takie przez cały ten okrągły. Krystyna do tej pory je takie długie kanapki, o.
No dobre, a na dół tego, proszę panią, że myśmy chodzili, bo to jest nasza klasa, nas było bardzo dużo, ale mnie tu nie ma, bo ja musiałam pójść pojeść. Na drugie śniadanie musiałam pójść, bo to tylko przez gazon. Tośmy, to leciało się o to porę, długa przerwa, no to się poleciało zjadło i z powrotem do szkoły się chodziło. Jabłka się dostawało, jak nie, to leciało się do sadu i się nabrało. Także były konserwy też takie w puszkach z tej Unry. O, to tak się nazywało, z Unry. Ciocia Unra, no.
Marianna Grzechnik z domu Mitrus. Tu się urodziłam, w Siedliskach. I tu chodziłam do szkoły w Kozłówce. Ja zostałam nauczycielką. Po 14 latach pracy przyszłam tutaj do pracy, do Kozłówki. I uczyłam też dzieci z domu dziecka, ale już inne pokolenie, z innego okresu sieroty. To już nie były sieroty wojenne, tylko z rodzin patologicznych, jakieś dzieci odrzucone. I inny dom dziecka, inne dzieci. Ale dzieci są zawsze dziećmi, wśród nich zdarzają się w każdym okresie i rozrabiaki, i grzeczne, tak samo i było wtedy. No może bardziej tutaj było więcej później tych dzieci, takich starszych szczególnie chłopców, co już tak trudno im było się podporządkować i szkole, i wychowawcom. Inne było pokolenie, tamto to były sieroty wojenne. A tutaj to już...
Wszyscy mówiliśmy pani kierniczko, bo to było ktoś, kto najwyżej nad nami stał. To tak, taki był wielki dystans, pani kierniczka. A już panią wychowawczynią to już mówiło się pani Marysiu, pani Krysiu, pani Zosiu, już pani Helu, które pracowały, to już było tak. O, to jest fajny chłopak, o ten. Do dzisiejszego dnia z nim trzymam. Ale to też jego ciekawe jego to pisanie. Brat przyjechał do Kozłówki, bo mnie trochę strach obleciał, że ja już muszę wyjechać z domu, ale brat, gdy wyrósł, aż Żółkiewki pochodził, to mi dodał odwagi. Mówi, że jest tam bardzo przyjemnie. I rzeczywiście zaraz poznałem się z kolegami i ze wszystkimi z domu dziecka. W zakładzie nie jest tak źle, jak mówią. Pani kierowniczka jest bardzo dobra, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich dzieci. Tutaj w Kozłówce jest bardzo ładnie, dookoła domu park i dużo zieleni. W wolnych chwilach biegamy i mamy dużo swobody. Potwierdza się, jak to przyjemnie być tu, gdzie jest dobrze. Janusz Bolesta. Piękne? Piękne.
Katarzyna Kot. Zajmuję się historią Kozłówki. Bardzo mnie interesuje szczególnie ten okres, kiedy Zamojscy wyjechali, a jeszcze nie stworzyły się takie sztywne ramy instytucji i muzealnej, i domu dziecka, bo to jest najciekawsze, jednocześnie najtrudniejsze. Najwięcej informacji o pani Zaleskiej uzyskaliśmy od jej córki Elżbiety, już nieżyjącej. To ona nam opowiadała historie tak niesamowite, że które w ogóle trudno zweryfikować, ale też chcemy to bardzo zrobić. Chcemy dotrzeć głęboko o Kozłówce, o Zaleskiej, o tym, dlaczego Kozłówka nie została zniszczona przez wojska Armii Czerwonej, przez okolicznych mieszkańców, dlatego że pojawiła się tu Aniela Zaleska. Udało mi się już dotrzeć do dokumentów, którymi dysponują Zamojscy w Kanadzie i oni mają czek wystawiony na Anielę przez Jadwigę Zamojską, ostatnią właścicielkę, tak jakby takie pieniądze na drogę trochę. Tam było już, nie pamiętam ile, w każdym razie to było do pobrania, tak żeby ona przyjechała do Kozłówki i zaopiekowała się tym miejscem. Jadwiga uciekła w czerwcu, wyjechała do Warszawy.
W
1944 roku ewakuowała się stąd. Aniela pojawia się w Kozłówce 10 lipca. Ona się melduje w Kamionce, więc na to jest dokument. Rozpatruje się tutaj w tej sytuacji, jak to wygląda, i decyduje się ściągnąć swoją córkę, żeby jakby usankcjonować pobyt tutaj Elżbiety, której niedobrze by było, żeby była uznawana tak po prostu od początku za córkę, tak? Więc ona tutaj ściąga dzieci z Wołynia. Osierocone, biedne, w trudnej sytuacji. Wołyńskie dzieci. Bo tam jest kocioł, tak? Więc ściąga te osoby, które zna, którym może pomóc, do Kozłówki. umieszcza je w oficynie północnej, no ale takie dzieci nie mogą sobie sami, więc co, dobrze, jak stworzy się instytucję domu dziecka. Wtedy i władza dobrze na to patrzy, ta nowa, której zależy na dobru mieszkańców społeczeństwa osieroconych dzieci, tak? A zabudowania dworskie, burżuazyjne nie są już zabudowaniami, które służą panom, tylko służą ludziom, dzieciom osieroconym. I według mnie jest to początek domu dziecka.
Pierwszy jest Krzyś Kurowski. Pierwszy jest Krzyś Kurowski, bo on jest koniec zimy, albo może nawet początek wiosny 45 roku. No jeden z pierwszych w każdym razie.
W 45 roku przyszedłem. 7 lat miałem skończone. Już. Mieszkaliśmy pod Płocku i było tak, że w pewnym momencie tatuś zachorował. Mama starała się mówić, że to jest zapalenie płuc, ale wreszcie umarł. Różlica. Było nas 5 chłopców. Sytuacja rodzinna się zmieniła całkowicie, tak? No a jeszcze czas wojny. Więc Henryk i ja byliśmy oddani w domu dziecka, na razie w Otwocku. W tym czasie matka robiła różne tam zabiegi, żeby dom zbudować od nowa. Dowiedziała się, że tutaj jest możliwość w Lublinie w domu dziecka mieć dzieci i pracę. Nastąpił ten moment, jedziemy do Lublina. To był wieczór, nie wiem jakiego dnia, którego, ale wieczór, takim towarowym pociągiem bydlęcym. Zaraz, jak to było? Nas chyba gdzieś umieścił. Tak, nas umieściła w Kozłówce. Nas zawiozła na sama. W tym czasie matka wzięła grupę chłopców, 14. Się płakać nie chce.
Ale mama też w Kozłówce była?
Mama była, ale tylko po to, żeby dziećmi się zająć na 3 dni, na tydzień. Mama starała się o pracę, nie? No to znaczy tam dostała 14 chłopców, furmankę, worek kaszy i do kijem. I tam już gospodarzyła się jako wychowawca, no.
To jest właśnie ta prośba. Sanatorium dziecięce w Otwocku utrzymuje 50 dzieci. Narażone jest na skrajny głód. Zachodzi konieczność przeniesienia tych dzieci w miejsce bezpieczniejsze, gdyż w Otwocku padają częste pociski, to jest blisko Warszawy. Oraz należy je wyżywić oczywiście. Proponuje przenieść dzieci w jeden z majątków Lubelszczyzny i na ten cel proponuje Kozłówkę. Tutaj się podpisuje kierownik Izby Rolniczej w Lublinie. I to jest właśnie oficjalny, wydaje nam się, oficjalny początek domu dziecka. Aniela ostatecznie w 50 roku zostaje oskarżona, jest ślad na Zamku Lubelskim, zostaje oskarżona właśnie o działalność antypaństwową, o działalność przeciwko nowej władzy, a podstawą jest oskarżenie o kontakty właśnie z Zamojskimi, już wtedy z Kanady. Ta historia, ten moment jest tak nieodgadniony i tu jest tak jeszcze dużo pracy, ale my ją podejmiemy.
No ja nie wiem, nie. Roztrząsamy pewne szczegóły, których wyjaśnić nie możemy, bo to jest kwestia, co tam się z panią Zaleską stało, bo tam są rozbieżności w dacie, prawda, bo ona kończy się, związki z Kozłówką kończą się w lutym, a jeszcze pani Kresię pamięta, więc jest to się na siebie dało.
Ja przyjechałam 2 lutego 50 roku, to jeszcze pani Zaleska mieszkała w muzeum z Elżbietą i z tą panią.
Dwa budynki Kordegardy, czyli pomieszczenia służące za mieszkania dla służby, dla pracowników właściwie, może nawet, a nie służby. Oficyna południowa jako oficyna kuchenna i oficyna północna jako oficyna mieszkalna, hotelowa czasem, można by powiedzieć.
A teraz ten budynek jest trochę przebudowany. Ten. Tutaj były nasze stołówki w tym budynku. Tu były drzwi, gdzie jest to okno, tu były drzwi. Na górze były sypialnie dziewcząt, w tym okienku mieszkałam ja, po drugim okienku mieszkały wychowawczynie, po tamtej stronie była sypialnia dziewczyn i na górze była łazienka.
Przebudowany jest zupełnie, bo tutaj to, ten budynek był adoptowany na potrzeby mieszkaniowe, to w 70-tych latach on zmienił zupełnie swój...
Kuchnia była, magazyn...
Wejścia, klatki schodowe, pomieszczenia zupełnie zostały przebudowane. Inny układ został i on tak trudny jest, że tak powiem, do odtworzenia, jeśli chodzi o...
A w tym budynku, co to w tym pierwotny budynku? Mieszkali wychowawcy, niania nocna mieszkała, potem była gminna rada narodowa. Nic się nie zmieniło. Nic.
A pierwsi zwiedzający kiedy się pojawiają w pałacu?
Aniela Zaleska już oprowadzała wycieczki po Kozłówce. To był oczywiście...
45 rok pewnie.
Tak się wydaje, bo 44 to była jesień, to była zima, tam trwały prace takie inwentaryzacyjne, inwentaryzowano bibliotekę, na ile można było, inwentaryzowano też zbiory, jeśli chodzi o malarstwo, o rysunek, ale z początkiem 45 roku wydaje się, że pojawiały się tutaj osoby, które zwiedzały Kozłówkę. Są jakieś nawet statystyki, są raporty, było dostępnych 12 sal, są zapiski, że pani Zaleska osobiście oprowadzała wycieczki, bardzo często też grupy harcerskie. To była też taka jej działalność, no powiedziałam, wychowawczo-edukacyjna.
Jest tam fortepian gdzieś? Ale nie piszcie jakiś instrument.
Ubrania. Marysiu, to były szafki na ubrania. Jak z pralni przychodziły, to było się ustawiało. To przedszkolne to się ustawiało. Każde dziecko miało półkę i swoje ubranka. To już wychowawczynie segregowały, że trzeba było przebierać.
Jesteśmy na pierwszym piętrze, tutaj zaraz przy wyjściu z klatki schodowej na ten główny korytarz, więc te szafy na ubrania i sypialnie.
Tak, to były sypialnie. To była moja sala, to była moja sypialnia. No to jakie to wielkie pomieszczenie, ile to było łóżek. To nas tu sporo spało, raz, dwa, trzy, no z 8 osób najmniej tu spało. 8, 10. To duże pomieszczenia, ale najważniejsze, jak ja patrzę na te podłogi, to mi się serce kraje. Dyżurni mieli za zadanie, bo to się sprzątało przez tydzień, człowiek miał dyżur i sprzątał, więc która sala najładniejszy parkiet będzie miała, więc się myło, pastowało, żółto farbko się brało, żeby ten parkiet żółty był. Co to my nie wymyślali, aby parkiet był najpiękniejszy. Były piękne, czyste parkiety, a to teraz to ja nie wiem, co to takie paskudne.
Wpis do pamiętnika. Kozłówka, 47 rok. W naszej sypialni jest nas mało. Ale pani kierowniczka mówi, że u nas jest zawsze brudno. To jest prawda, bo nam się nie chce dobrze sprzątać.
Ja jestem bardzo taki wynalazczy, ruchliwy i tak dalej. No. Więc mnie było tam wspaniale, można by powiedzieć.
Tędy wychodzili na taras i do kaplicy. Którędy?
No, opowieść pana Krzysztofa Kurowskiego o tym, jak to on w niewiadomy sposób szedł do kaplicy na poddasze.
Jakoś tam się wchodziło. No się... Między kaplicą a tym domem to był magazyn. Potem były lodówki i tam był też magazyn żywnościowy. Tak, bo tędy jakoś byśmy wchodzili. O tam tędy, na tym tarasie i tam się jakoś wchodziło, już nie pamiętam, bo to dawne czasy, tyle lat trzeba co tędy. Więc się cofnęłam do dziewczynki 13-letniej, aż mi tu serce bija, aż mi gdzieś tam ściska w gardle. No ale to są takie miłe wspomnienia dzisiaj, proszę panią, 80 lat, za parę dni, no ale... Miło wspominam i nie wiem, co by się stało ze mną, gdyby nie ten dom dziecka.